Zastanawiałem się ostatnio nad czymś absolutnie szalonym.
Co by było, gdyby wszechświat, w którym właśnie w tej sekundzie istniejemy, został stworzony dosłownie 2 sekundy temu?
O rany, to jest to słynne, filozoficzne założenie z wbudowaną historią.
Dokładnie.
Razem z naszymi najdrobniejszymi wspomnieniami, wiesz, o dzisiejszej porannej kawie i z poczuciem, że prowadzimy tę rozmowę od jakiegoś czasu. A co jeśli?
A co jeśli dołożymy do tego jeszcze księgi starożytne, prawda?
Właśnie. Co jeśli jedna z najważniejszych ksiąg w całej historii ludzkości to tak naprawdę sprytnie zaadaptowana starożytna kampania PR-owa pewnego bóstwa z Babilonu?
To są niesamowicie mocne koncepcje. I wiesz co? One sprawiają, że fundamenty tego, co uważamy za wiedzę, zaczynają tak mocno trzeszczeć.
Oj, zdecydowanie trzeszczą.
Bo one podważają nie tylko te suche fakty, w które wierzymy. One uderzają w to, jak my w ogóle definiujemy rzeczywistość i jak oceniamy wiarygodność starożytnych tekstów. Tekstów, które przecież ukształtowały całe nasze cywilizacje.
No jasne. Więc wiesz, rozpakujmy to dzisiaj, bo stawka jest tu absolutnie gigantyczna. Nasza dzisiejsza dogłębna analiza zabierze nas prosto w sam środek takiej potężnej akademickiej i teologicznej burzy.
I na czym dokładnie dzisiaj bazujemy?
Opieramy się na notatkach z 7 wykładu profesora Roberta Van Noya. On zajmuje się historią Starego Testamentu. I Van Noy bierze tu na warsztat pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Zderza ten tekst z najstarszymi mezopotamskimi mitami o stworzeniu świata i próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak my w ogóle powinniśmy czytać takie antyczne pisma.
W sensie, czy to jest taki suchy, dosłowny raport historyczny, czy raczej jakaś mocno wyrafinowana forma literacka?
W punkt. I jak sobie poradzić z tym strasznie niewygodnym konfliktem między Biblią a tekstami z Babilonu, które
są od niej starsze o całe wieki.
Właśnie. Więc zacznijmy od samego początku, od czegoś, co nazywa się hipotezą ramy literackiej. To koncepcja, która zyskała naprawdę ogromną popularność wśród badaczy. O co w niej tak właściwie chodzi z tej strukturalnej strony?
Wiesz, hipoteza ramy literackiej to jest takie w sumie bardzo eleganckie rozwiązanie pewnego problemu naukowego.
Ha.
Ona po prostu sugeruje, że te słynne 6 dni stworzenia z Księgi Rodzaju to wcale nie są rzeczywiste 24-godzinne okresy, podczas których ta cała materia fizycznie się pojawiała.
Czekaj, czyli to nie jest taki stoper, który odmierza czas?
Dokładnie, to nie jest żaden stoper. Według tej teorii autor użył pojęcia dni tygodnia po prostu jako narzędzia literackiego. To jest taka rama, takie rusztowanie koncepcyjne.
Żeby ten starożytny czytelnik mógł to łatwiej ogarnąć?
Właśnie tak. To miało pomóc mu zrozumieć ten potężny proces wprowadzania porządku w chaos. To jest po prostu czysta forma, a nie jakiś tam dziennik pokładowy.
Szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka to brzmi jak świetna droga ewakuacyjna, nie? Jak ktoś chce pogodzić stary tekst z nowoczesną fizyką i biologią, to mówi po prostu, wiesz, to tylko metafora.
No i tu zaczynają się schody, bo z wykładów profesora Van Noya płynie dość ostre ostrzeżenie w tej kwestii.
Co mu się w tym nie podoba?
Van Noy ma z tą hipotezą ogromny problem, który opiera się na tym, czego w tekście brakuje. On argumentuje, że w samej Księdze Rodzaju nie ma absolutnie żadnego puszczenia oka do czytelnika.
Nie ma żadnej wskazówki.
Żadnej. Nie ma gramatycznej czy kontekstowej zmiany, która mówiłaby nam, uwaga, teraz przechodzimy w tryb metafory.
Czyli to my sobie to dopowiadamy, bo tak nam wygodniej?
Trochę tak. I Van Noy odpala tu potężny argument równie pochyłej. Bo wiesz, jeśli uznamy, że ten rzekomo historyczny opis to tylko poetycka fikcja, to gdzie w ogóle postawimy granicę?
Aha, nagle każdą niewygodną narrację można tak zbyć.
Dokładnie. Każdy historyczny fragment można wzruszeniem ramion uznać za literaturę, a ze samej rzeczywistej historii zostaną nam tylko jakieś bezużyteczne strzępy.
Ale wiesz co? Z tym się chyba wiąże jeszcze jeden głębszy problem teologiczny, prawda? Ten argument o naśladownictwie.
O tak. I to jest w zasadzie sedno jego obaw. Van Noy uderza w to z perspektywy 20 rozdziału Księgi Wyjścia. Znajduje się tam nakaz pracy przez 6 dni i całkowitego odpoczynku 7 dnia.
Klasyczny szabat.
Zgadza się. Ale popatrz na uzasadnienie. Ludzie mają to robić, naśladując wzór samego Boga, który dokładnie tak samo pracował przy stwarzaniu świata.
Okej, widzę, dokąd to zmierza.
Jeśli przyjmiemy, że te dni w Księdze Rodzaju to to tylko i wyłącznie zabieg literacki autora, to cała ta etyczna, życiowa podstawa ulega zniszczeniu.
Bo w takiej sytuacji w ogóle nie naśladujemy tego, co Bóg rzeczywiście zrobił w historii. Naśladujemy wymyśloną strukturę jakiegoś starożytnego redaktora.
Dokładnie tak. Baza naśladownictwa przesuwa się całkowicie z Boga na człowieka, który ten tekst napisał.
Wiesz, przychodzi mi do głowy taka prosta analogia. To trochę tak, jakby inżynier na budowie dostał instrukcję wznoszenia wieżowca, ale stwierdziłby, że będzie ją czytał jak tomik poezji.
O, dobre porównanie.
Można próbować interpretować to całe wylewanie fundamentów jako piękną metaforę stabilności w życiu. I to brzmi super, ale na koniec dnia, jeśli nikt fizycznie nie wyleje betonu, to ten budynek runie nam na głowę.
Mm-hmm. Jeśli nie ma historycznego gruntu, konstrukcja się wali.
Ale muszę w tym miejscu trochę wejść w rolę adwokata diabła. Zastanawiałem się nad tym i czy to naprawdę musi być gra o sumie zerowej. A co jeśli wyższa instancja, Bóg, jest po prostu największym artystą w historii i tworzy rzeczywistość fizyczną? Tak, wiesz, używając od razu poetyckiej formy. Czy to od razu musi niszczyć historię?
I to jest właśnie ta najciekawsza część tej debaty. Można to napięcie rozwiązać bez niszczenia ani jednego, ani drugiego. W wykładach Van Noya pojawia się postać Roberta Newmana i jego książka z 1986 roku.
Co Newman tam proponuje?
Biegać dokładnie tak, jak opisano, ale że to Bóg jako suwerenny twórca celowo to wszystko tak zorganizował, żeby stworzyć tę absolutnie doskonałą poetycką symetrię.
Czekaj, jak ta symetria tam dokładnie wygląda w tych dniach?
To jest genialne w swojej prostocie. Mamy dwa pasujące do siebie zestawy po 3 dni. W dniach od 1 do 3 Bóg tworzy środowiska, wiesz, takie puste przestrzenie. Światło, potem niebo i wodę, a na końcu suchy ląd.
Jasne.
A potem, w dniach od 4 do 6, krok po kroku wypełnia te przestrzenie.
Aha, czyli słońce do światła, ptaki do nieba.
Dokładnie. Ryby do wody, zwierzęta na suchy ląd. Wszystko prowadzi do wielkiego finału, jakim jest 7 dzień, czyli odpoczynek.
Więc Newman mówi nam wprost, że ten literacki układ wcale nie musi wykluczać historycznej rzeczywistości. Obydwie rzeczy mogą być prawdziwe.
Zgadza się. Ale ta zajadła debata pokazuje nam też coś znacznie głębszego. Jak bardzo ludzie, zwłaszcza interpretatorzy, panicznie wręcz boją się utraty tego historycznego oparcia.
I tu zaczyna się robić dla mnie naprawdę ciekawie, bo ten ich wielki strach przed utratą dosłowności prowadzi nas do zjawiska, które po prostu całkowicie łamie umysł.
Chodzi ci o zderzenie z nauką?
Oczywiście. Skoro tak zaciekle bronią dosłowności tych najwcześniejszych wydarzeń, to jak oni sobie radzą z murem twardej nauki? Z wiekiem Ziemi, który przecież liczony jest w miliardach lat, ze szkieletami gigantycznych dinozaurów w skałach.
I tutaj wkracza koncepcja, która dla wielu brzmi jak totalne science fiction. Mowa o tak zwanym stworzeniu z wbudowanym wiekiem.
Opowiedz mi o tym, bo to jest niezłe.
To jest teoria, według której Ziemia została stworzona te, powiedzmy, kilka tysięcy lat temu, ale od razu jako niezwykle stara.
Z dinozaurami w Ziemi.
Tak, skamieniała, ukształtowanie lodowców, nawet rozpad izotopów. To wszystko po prostu zostało tam umieszczone w dniu zero, żeby wyglądało na efekt wielomilionowych procesów.
Wiesz, dla kogoś z zewnątrz to brzmi lekko absurdalnie. Jak reaguje na to sam Van Noy, który przecież mocno broni historyczności?
Co ciekawe, Van Noy nazywa ten argument całkowitym nonsensem. Stwierdza wprost, że taka argumentacja dowodzi po prostu zbyt wiele. To jest logiczna czarna dziura.
Trudno mu odmówić racji. To wiesz, to mi od razu przywołuje język współczesnych gier wideo.
O, jak to?
Wyobraź sobie, że odpalasz nową, super skomplikowaną grę RPG. Pojawiasz się na mapie, a serwer wystartował tak dosłownie minutę temu. Ale twoja postać ma już w ekwipunku zużyte miecze, blizny po walkach, a w kodzie gry są całe księgi opisujące wielkie wojny sprzed 300 lat.
Które tak naprawdę nigdy się nie wydarzyły, bo wygenerował je silnik gry.
Właśnie. I wiesz, idąc tym tokiem rozumowania, jeśli rzeczywistość mogła zostać wygenerowana z tymi fałszywymi warstwami geologicznymi, to równie dobrze cała nasza planeta mogła powstać dosłownie 2 sekundy temu.
I to z wbudowanymi w nasze głowy fałszywymi wspomnieniami, że przygotowywaliśmy się dzisiaj do nagrania tej analizy?
No dokładnie. I nie mamy absolutnie żadnego narzędzia fizycznego, żeby udowodnić, że to kłamstwo.
Wiesz, jeśli połączymy to z trochę szerszym obrazem filozoficznym, to te wnioski stają się wręcz przerażające. Van Hooy odwołuje się tam do takiej bardzo głośnej pracy Andrew Dicksona White'a.
O historii konfliktu nauki z religią.
Tak. White opisuje, jak dawni historycy, żeby ratować swoje dosłowne chronologie biblijne, twierdzili z pełną powagą, że cała cywilizacja egipska została po prostu stworzona na miejscu.
Pszczyk i są piramidy.
Pszczyki gotowe. Żadnego rolnictwa, ewolucji języka czy powolnego budowania miast. Bóg uformował ich od razu jako zaawansowane społeczeństwo z pismem i architekturą.
To totalnie niszczy sens jakichkolwiek badań archeologicznych czy historycznych. Ale wydaje mi się, że to rodzi też mroczną konkluzję na temat samego stwórcy.
Zdecydowanie. To czyni z istoty wyższej jakiegoś kosmicznego iluzjonistę, jakiegoś zwodzicieja, który świadomie układając te warstwy ziemi, robi sobie z nas wyjątkowo okrutny żart. Kiedy, wiesz, zmuszasz system wierzeń do takich fikołków logicznych, ostatecznie niszczysz ludzkie zaufanie do samej otaczającej nas rzeczywistości.
Okej. No to skoro odrzucamy ten absurd wbudowanego wieku jako iluzję i mimo wszystko próbujemy wciąż traktować te dawne teksty na serio, trafiamy w końcu na taki problem czysto logistyczny. Zagadkę wręcz rodem z jakiegoś thrillera śledczego.
Chodzi ci o to, kto to w ogóle spisał.
No właśnie. Skąd autor tej księgi, czyli zgodnie z tradycją po prostu Mojżesz, czerpał informacje o tym, jak wyglądał początek wszechświata? Nawet w najbardziej konserwatywnym scenariuszu przecież nie mogło go tam być z notatnikiem w dłoni podczas pierwszego dnia.
No to jest wybitnie pragmatyczny problem. I jak czytamy starożytne pisma, to widzimy zupełnie różne metody ich powstawania.
To znaczy?
Czasami autorzy mówią o bezpośredniej komunikacji z niebem. To takie, wiesz, mistyczne dyktando. Czasem mamy wizje prorocze, ale mamy też w Biblii przykłady czystej, żmudnej pracy badawczej.
Tak jak kroniki historyczne.
Zgadza się. Spójrz na Ewangelię Łukasza. Ona wprost zaczyna się od oświadczenia o skrupulatnym badaniu wszystkich faktów, a autorzy Ksiąg Królewskich co chwilę powołują się na zewnętrzne archiwa miejskie.
Ale jak to miało wyglądać u Mojżesza? Dostał głos z płonącego krzewu, czy może zredagował starsze mity z Bliskiego Wschodu, które gdzieś krążyły?
I tu stanowisko profesora Van Nooya może być dla wielu osób sporym zaskoczeniem. On mianowicie twierdzi, że ta metoda przekazania początkowej wiedzy, czy to było badanie, czy wizja, nie ma tak naprawdę większego znaczenia.
Nie ma znaczenia. Jak to?
Ponieważ dla niego i w ogóle dla konserwatywnych teologów najważniejsza jest koncepcja werbalnego natchnienia.
Okej, rozwijmy to trochę.
Mówiąc najprościej, Duch Święty działa tutaj jako taki, wiesz, absolutny redaktor naczelny.
Okej.
I bez względu na to, skąd i z jakich źródeł Mojżesz czerpał materiał, ten redaktor nadzorował pracę tak, by ostateczny tekst nie posiadał żadnego błędu.
Zaraz, czekaj. Bo dla współczesnego czytelnika, dla nas, to brzmi, no, powiedzmy to głośno, jak ucieczka od odpowiedzi.
Dlaczego tak uważasz?
Żyjemy w erze deepfake'ów. Wszędzie mamy dezinformacje i farmy troli. Dzisiaj źródło to jest absolutna podstawa. Jeśli czytamy artykuł, który, no nie wiem, wywraca rząd do góry nogami, to musimy wiedzieć, skąd dziennikarz śledczy ma swoje papiery. A tu nagle słyszymy, wiesz, nieważne jak zebrał dane, ważne, że redaktor naczelny twierdzi, że to prawda.
I tu idealnie uderzyłeś w sedno. To świetnie pokazuje tę gigantyczną wręcz przepaść między antycznym a współczesnym podejściem do jakiegokolwiek autorytetu.
Z czego to wynika?
Wiesz, nasza dzisiejsza obsesja na punkcie śladów w bibliografii, weryfikacji w trzech źródłach czy dowodach twardo empirycznych to jest wynalazek bardzo nowoczesny. To są czasy oświecenia.
Aha, czyli nakładamy nasze standardy na nich?
Tak. Dla takiego badacza jak Van Nooy autorytet tekstu biblijnego wcale nie leży w jakiejś dziennikarskiej rzetelności Mojżesza. Autorytet tkwi wyłącznie w dogmacie, że produkt końcowy niesie prawdomówny przekaz pod boskim nadzorem.
Nawet jeśli wziął do ręki stary babiloński mit.
Van Nooy zaznacza dość odważnie, że gdyby nawet fizycznie okazało się, że Mojżesz zapożyczył pogański mit babiloński, oczyścił go z wielu bogów i pomyłek w akcie inspiracji, to dla nich ten ostateczny tekst wciąż zachowałby rangę świętej, bezbłędnej prawdy.
Wow, to jest potężne oświadczenie. Ale skoro już wspomniałaś o braniu do rąk babilońskich mitów, no to musimy przejść do czwartej sekcji naszych rozważań. Do czasu zuchwałych archeologów, którzy wykopali coś niesamowitego z piasków Mezopotamii.
O tak, XIX i XX wiek to był pod tym względem jeden wielki wstrząs dla ówczesnego świata.
Bo te wykopaliska sprowokowały jedno, bardzo agresywne wręcz pytanie. Czy te unikalne biblijne narracje o stworzeniu to nie jest po prostu pożyczona, zredagowana bajka z Babilonu, która powstała setki lat wcześniej?
Żeby zrozumieć, jaki to był szok, musimy sobie wyobrazić ludzi z epoki wiktoriańskiej. Masz jakiegoś dostojnego uczonego, który całe życie jest przekonany, że hebrajska księga to absolutnie unikalny, najstarszy dokument.
I nagle nadchodzi rok 1875.
Właśnie. George Adam Smith z British Museum publikuje nagle w Daily Telegraph artykuł o 20 glinianych tabliczkach przywiezionych prosto z ruin Babilonu. Świat po prostu zamarł.
Co na nich było takiego rewolucyjnego?
Wydano wtedy Chaldean Account of Genesis. Okazało się, że na tych pokruszonych kawałkach gliny są spisane opowieści o wielkim potopie, o arce i o stworzeniu świata. I to z bohaterami niesamowicie wręcz przypominającymi tych z Biblii. Z jedną tylko małą różnicą.
Były dużo starsze.
Były starsze od tekstów Mojżesza o całe wieki.
I tu na scenę wchodzi człowiek o nazwisku Friedrich de Leach. Ja czytając notatki zauważyłem, że ta historia to gotowy scenariusz na dramat historyczny, albo wręcz familijny.
Oj tak, relacja rodzinna w tej historii przyprawia o gęsią skórkę.
Ojciec Friedricha, Franz de Leach, był wybitnym i bardzo, bardzo konserwatywnym badaczem religijnym, wielkim autorytetem.
A co robi jego syn? W 1902 roku Friedrich staje przed ogromnym tłumem i głosi swoje słynne wykłady z cyklu Babel i Biblia. I mówi wprost, to wszystko to nie jest żadne objawienie Bożego planu, to są po prostu zwykłe kopie babilońskich mitów. Zostaje liderem tak zwanej szkoły pan babilońskiej.
Wyobrażasz sobie, jaka to była potężna zdrada intelektualnego dorobku własnego ojca.
Totalny rozłam. Friedrich stał się twarzą radykalnej zmiany. A potem było tylko gorzej. Z każdym rokiem on coraz mocniej uderzał w Biblię, by w latach 20. wydać swoje najgłośniejsze dzieło.
Książkę o tytule, który zresztą sam mówię za siebie. Wielkie oszustwo.
Tak, przywołuje ją badacz A.G. Kraling. De Leach po prostu bez cienia litości atakował tam Stary Testament, nazywał go, tu cytat, prawdziwym miszmaszem i labiryntem fałszywych obrazów.
Twierdził, że to taki starożytny fake news, prawda? Taki brutalny, polityczny dokument propagandowy.
Jego argumentem koronnym była po prostu surowa matematyka chronologiczna. Epos stworzenia z Babilonu, słynny Enuma Elish, był po prostu bezdyskusyjnie i udokumentowanie starszy. Datuje się go na okres między 2000 a 1700 rokiem przed naszą erą.
Podczas gdy nasz autor biblijny funkcjonował gdzieś między 1400 a 1200. Więc wiesz, rachunek wydaje się tu dość prosty. Jeśli tekst A jest łudząco podobny do młodszego tekstu B, to ewidentnie ten młodszy po prostu bezczelnie ściągał.
Na pierwszy rzut oka to wygląda na klasyczny plagiat.
Zwłaszcza, że Enuma Elish, co oznacza zresztą kiedy na wysokościach, brzmiało jak idealny pierwowzór. Ale tutaj wydarzył się absolutnie genialny zwrot akcji w nauce, prawda? Dzięki naukowcowi nazwiskiem Alexander Heidel.
O tak, praca Heidela, The Babylonian Genesis, wywróciła te oskarżenia o leniwy plagiat do góry nogami.
W jaki sposób mu się to udało? Co on takiego zobaczył na tych glinianych skorupach?
Heidel odrzucił emocje w tej debacie i zajął się rygorystycznym liczeniem wersetów i analizą samej proporcji tekstu. Przeanalizował wszystkie 7 tabliczek Enuma Elish i udowodnił coś, co po prostu ośmieszyło argumenty szkoły pan babilońskiej.
Co to było?
Udowodnił, że sam opis powstawania materii kosmosu w tym rzekomym wielkim babilońskim eposie o stworzeniu zajmuje ułamek całego tekstu, zaledwie garstkę linijek. Większość tego wielkiego dzieła to po prostu krwawe opisy bitew i politycznych wojn o władzę między bogami.
Czym w takim razie w ogóle był ten słynny tekst, skoro okazało się, że to nie jest jakiś traktat o tym,
skąd się wzięły gwiazdy.
To był obszerny i bardzo, bardzo wyrachowany tekst apologetyczny, czysto polityczny. Jego głównym celem było usankcjonowanie jednego bóstwa, Marduka, na czele babilońskiego panteonu bogów.
Mhm.
Tam jest szczegółowy opis dramatycznej bitwy Marduka z potworną Tiamat, z takim wodnym chaosem, a potem jego triumf i budowa wspaniałego sanktuarium w Babilonie. Ten tekst miał stanowić ideologiczne uzasadnienie wojskowej i politycznej potęgi tego konkretnego miasta nad całym starożytnym Bliskim Wschodem.
Czekaj, użyjmy współczesnego przykładu, żeby wszyscy zrozumieli skalę tego potwornego nieporozumienia historyków. Znajdujesz starożytny papirus, wzdychasz nad nim przez dekady, uczysz studentów, że to piękna, uniwersalna baśń o tym, skąd pochodzi człowiek i słońce.
Mhm.
A potem robisz dokładną analizę i dociera do ciebie brutalna prawda, że to całe lata była po prostu lokalna ulotka z kampanii wyborczej jakiegoś burmistrza.
Dosłownie. Ulotka łowiąca, wiesz, hej, ludu, głosujcie na naszego wielkiego szefa Marduka, bo on zabił morskiego potwora chaosu, więc to on, a przez to i my w Babilonie tu rządzimy.
I w tym momencie ja muszę cię dopytać o wnioski. Czy ta wielka przepaść w samym rdzeniu przekazu całkowicie niszczy teorię, że Biblia to był zwykły plagiat z serii Kopiuj-wklej?
Zdecydowanie to uderza w tę uproszczoną tezę z potężną siłą. Heidel pokazał, że badacze panbabiloński po prostu wpadli w pułapkę powierzch nowego podobieństwa. Jasne, oba teksty używają takich motywów jak pierwotny chaos, woda czy oddzielenie lądów.
No tak, używali tego samego języka kulturowego.
Bo tylko to było zrozumiałe dla ludzi tamtej epoki. Ale sam przekaz jest diametralnie inny. Księga Rodzaju całkowicie odrzuca panteon bogów, krwawe intrygi, robienie ludzi z potwornej krwi. Ma w sobie spokój, jednego suwerenna moralnego, które stwarza rzeczywistość słowem. Enuma Elish to tymczasem mroczna i brutalna propaganda.
Czyli to nie było tak, że oni po prostu to przepisali, bo nie mieli własnego pomysłu?
Dokładnie. Bardziej wygląda na to, że to była ostra, bardzo celowo i precyzyjnie wymierzona polemika z babilońskimi mitami.
Cóż, wiesz, dzisiejsza dogłębna analiza rzuciła nas na naprawdę głęboką wodę starożytnych tajemnic. Przeszliśmy ten labirynt od hipotezy ramy literackiej, gdzie próbowano godzić historię z poetycką, boską symetrią dni. Zobaczyliśmy też komiczny wręcz absurd tego wbudowanego wieku, który przypadkiem zamienił nam Boga w naczelnego fałszerza podrzucającego kości pod lodowcem.
I to zderzenie autorytetów antycznego z nowoczesnym w kwestii przekazu.
Zgadza się. Aż wylądowaliśmy w centrum potężnego, wiekowego konfliktu między synem a ojcem, oto czy te historie nie są przypadkiem po prostu edytowanym echem wielkiej babilońskiej ulotki propagandowej, co Heidel na szczęście skutecznie obnażył.
I to, co łączy te wszystkie fascynujące przestanki naszej dyskusji, to fakt, że pokazują one nas samych. Pokazują, jak my, ludzie nafaszerowani na wskros nowoczesnością i żądaniem twardych faktów empirycznych, niezdarnie próbujemy narzucić nasz styl myślenia ludziom z antyku.
I wiecie co? Z tą właśnie otwartą furtką warto na koniec zadać sobie jeszcze jedno ważne pytanie. Może zbyt często nakładamy nasze współczesne, XXI-wieczne fobie na ten dawny świat. Wymagamy od nich żelaznych dat z kalendarza, precyzji w ułożeniu warstw ziemi, a nawet jakichś wytycznych dotyczących plagiatu z praw autorskich. Ale zastanówmy się przez moment nad czymś absolutnie kluczowym.
O tych najwcześniejszych odbiorcach?
Dokładnie tak. O ludziach, którzy przed tysiącami lat przemierzali pustynię. Którzy musieli codziennie walczyć o przetrwanie z zarazami, dzikimi żywiołami i potężnymi wrogimi wojskami sąsiedztwa.
Dla nich miliardy lat czy 6 dni to pewnie nie był żaden priorytet.
W ogóle o tym nie myśleli. Co jeśli czytając czy słuchając o narodzinach wszechświata mieli to kompletnie gdzieś, jak dokładnie i w inu krokach formowały się te skały pod ich stopami? W obliczu chaosu ich życia pojawia się niesamowita wręcz możliwość.
Jaka?
Że oni wszyscy, spoglądając w nocne niebo, zadawali sobie tylko jedno, najgłębsze, najbardziej egzystencjalne pytanie, na które potrzebowali jasnej odpowiedzi. Mianowicie, kto tak naprawdę ma nad tym całym nieprzewidywalnym chaosem ostateczną kontrolę? Czasem bowiem bywa i tak, że uciekając w skrupulatne liczenie wersetów i datowanie węglem, po prostu od stuleci zadajemy starożytności kompletnie niewłaściwe pytanie –